nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj będziemy mówili o uwięzionym przez białoruskie władze działaczu Związku Polaków na Białorusi Andrzeju Poczobucie. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Kolejne represje wobec polskiej edukacji na Białorusi.
Wiadomości, które do nas dochodzą, są wiadomościami, no chyba wręcz można powiedzieć, tragicznymi.
Aleksander Łukaszenko wspiera rosyjską agresję na Ukrainę.
To zadanie oczywiście on wykonuje jako marionetka Putina.
Były dowódca wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej, generał Waldemar Skrzypczak, o agresywnej polityce Mińska i Moskwy.
Jak długo będzie ta wojna trwała, trudno powiedzieć, ale pewnie tak długo będzie trwała, dopóki Putin nie ustąpi i nie przestanie rządzić w Mińsku Łukaszenka.
Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło w siebie wniatam, haustem powietrza robię w szarze wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata, woła, co jeszcze śpi, że dziś się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości, twarz swoją widzę, twarz w przekleństwach. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Odklucza, a drzwi bez klamek pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Wsuwam swój język, rozpalony zamek, śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami żarzą się posadzki. Deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Dym coraz gęstszy, obcy ktoś się wciera.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Minął 31 miesiąc, odkąd łukaszenkowskie władze aresztowały jednego z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobutę. Ponad 4 miesiące działacz znajduje się w jednym z najcięższych białoruskich więzień w kraju, nowopołockiej kolonii karnej. Trafił tam po ogłoszeniu wyroku pozbawienia wolności na 8 lat. To miejsce otoczone jest przez ogromne zakłady przemysłowe, co sprawia, że jest mocno skażone chemicznie. Włakże nie są przestrzegane żadne prawa uwięzionych, a tym bardziej skazanych według polityki. політичних артикулів. Обецьне Дзеннікаш прибував в карцеже і не достає пачек живнощових ораз незбендних леків. Поляці з Білорусі, а також представителі білоруської діаспори, ктужі утекли від преслідування лукашенковських влад, зібралися перед пам'ятником ксенза Єжего Попелушки в Білостоку, жеби веспрець невинне увінзяного родака. Подобні акції солідарності са організовані через дзялачі Зв'язку Поляків, знайдуючихся на територіям Речепосполітей, ораз Подляський відділ Стоважишення «Вспільнота Польська». Віце відбиваюся цьо місяць, откон зостав арештований Анджей Почобут, понявеж не можемо о нім запомінати. Мові віце-презес Зв'язку Поляків на Білорусі Марек Заневський.
Нестати на день зісейша ситуація з Анджеєм зостає без змін. Надаль знайдується в колонії карної в Новополоцьку, в поміщенню замкнентого типу, і надаль не достає ліки від серця, це нас всіх, очевидно, дуже непокої. З того поводу, очевидно, тут теж збираємося, мовимо, наголосняємо і лічимо, що то єдиний спосіб, яким можна зараз допомогти для Анджея.
Олося Анджея Почобута не запомінаю в цілій Польщі. Дзеннікаш зостав відзначений нагородою хонорову імені Серджо Віери де Мело. Признавана є цьорочне особам і організаціям позажондовим за їх щегульні заслуги для покойового співіснення і співдзялання сполеченств, релігії і культур. Нагроди в імені вінзьоного дзялача одебрала презес Подляського відділу Стоважишення «Вспільнота Польська» Анна Кетлінська.
На наших очах próbuje się zmieniać historię, a Andrzej jako historyk i dziennikarz tak bardzo walczył o to i walczy, żeby prawda miała swoją formę i żeby prawda była prawdą, a nie na użytek polityki zbudowaną wizją świata.
Reżim łukaszenkowski nie ogranicza się prześladowaniem polskich działaczy. Zakrojona na szeroką skalę antypolska polityka dotyczy wszystkich aspektów życia społecznego największej mniejszości narodowej w kraju. Niszczone są polskie tradycje, historia, kultura oraz edukacja. Próby ograniczenia, a nawet likwidacji polskiej edukacji na Białorusi są kontynuowane. Na dzień dzisiejszy zostały zlikwidowane polskie szkoły w Grodnie i Wołkowysku, gdzie wszystkie lekcje obecnie prowadzone są w języku rosyjskim. Język polski nie jest wykładany nawet fakultatywnie. Zlikwidowana została również Polska Macierz Szkolna, jedna z największych polskich szkół społecznych w świecie. Po zamknięciu placówek jedynym sposobem nauki języka polskiego są teraz prywatne lekcje. Jednak władze usiłują zakazać również takiej działalności. Przedstawiciele Departamentu Edukacji Republiki Białoruś rozpoczęli kontrolę komercyjnych kursów języka polskiego. Sprawdzają, czy na zajęciach uczniowie są przygotowywani na przykład do egzaminów na polskie uczelnie i czy mogą uzyskać informacje o możliwościach rozpoczęcia studiów w Polsce. Grozi za to likwidacja firmy oraz kara grzywny. W czasie prywatnych lekcji zakazano również nauczania historii państwa polskiego. Firmy nie mogą też pomagać w kompletowaniu dokumentów do karty Polaka. Celem Łukaszenki jest rusyfikacja młodego pokolenia Polaków i wyeliminowanie polskości z życia społecznego w kraju. Uważa wiceprezes zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Juliusz Szymczek-Gałkowski.
Wiadomości, które do nas dochodzą, są wiadomościami, no chyba wręcz można powiedzieć tragicznymi. Prześladowania Polaków, którzy wysyłają swoje dzieci do polskich szkół, nauczycieli w szkołach, dyrektorów w szkołach. To wszystko świadczy o tym, że władze białoruskie są wrogami polskiego szkolnictwa, co może dziwić, ponieważ polskie szkolnictwo ma na celu edukację dzieci. To nie jest działalność antypaństwowa.
Wcześniej pojawiały się informacje o zwolnieniu dyrekcji szkół państwowych za zbyt dużą ilość absolwentów, którzy wyjeżdżają na studia do Polski. Dotychczasowe prawo białoruskie gwarantowało mieszkającym na Białorusi mniejszościom narodowym możliwość nauczania dzieci w języku ojczystym. Nowa ustawa o językach taką możliwość wyklucza. Wojna na Ukrainie wciąż trwa, a rosyjski agresor kontynuuje terroryzować i niszczyć broniące się państwo. Jednak siły zbrojne Ukrainy prowadzą kontrofensywę na wschodzie i południu kraju oraz wyzwalają kolejne miejscowości. Sztab generalny poinformował o sukcesie w kierunku Melitopola na zachód od miejscowości Werbowo. Trwają zacięte walki, a od początku inwazji rosyjskie wojsko straciło już niemal 300 tysięcy żołnierzy. Kreml jest ciągle wspierany przez białoruskie władze oraz wciąga kraj do bezpośredniego udziału w agresji. Od 2022 roku reżim Aleksandra Łukaszenki stale opracowuje i zatwierdza ustawy i dekrety, które mogą być potrzebne w przypadku wojny. Rząd przygotował projekt ustawy o zmianie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Po przyjęciu tej ustawy siły zbrojne będą mogły wzywać do służby w wojsku obywateli, przeciwko którym wszczęto sprawy karne, oraz którzy byli sądzeni i odbywali karę pozbawienia wolności. Także władze będą mogli zapraszać poborowych do urzędów wojskowych za pomocą wiadomości SMS. Pod koniec 2022 roku w kraju przeprowadzono bezprecedensową kontrolę instytutów mobilizacyjnych. W taki sposób na Białorusi jest realizowana agresywna polityka Kremla, uważa przedstawiciel białoruskich sił demokratycznych Paweł Łatuszko.
Łukaszenka ma zadanie cały czas stwarzać zagrożenie atakiem, agresją z północy na terytorium Ukrainy. I te zadania oczywiście on wykonuje jako marionetka Putina w obecnym okresie wojny, którą prowadzi Rosja przy wsparciu Łukaszenki.
Faktycznie od wiosny 2023 roku białoruska armia znajduje się w stanie stałych ćwiczeń, szkoleń i kontroli gotowości bojowej, które są organizowane nie tylko przez siły zbrojne Białorusi, ale także jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Choć kłamać co ręką nieładnie. 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 Ty dorosły chmurny marsz czy brew. Wtedy wojna jest i sika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. 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 Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła!
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Wsparcie rosyjskiej agresji przez białoruskie władze stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale również dla Polski. Aleksander Łukaszenko od 2021 roku realizuje atak hybrydowy na granicę z Unią Europejską, wykorzystując do tego nielegalnych migrantów. Oprócz tego dyktator zezwolił na rozmieszczenie rosyjskiej broni atomowej na terytorium kraju oraz przyjął tysiące najemników grupy Wagnera. Działania te nie pozostają bez uwagi polskich władz, które coraz mocniej zabezpieczają granice z Białorusią. O przyczynach wrogiej polityki dyktatora rozważa były dowódca wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej, generał Waldemar Skrzypczak.
Moim zdaniem Łukaszenka nie ma innego wyjścia, do tego zmusza go oczywiście Putin, który ma w ręku Łukaszenkę i Łukaszenka wykonuje wszystkie polecenia Putina, bo wie Łukaszenka, że jego przyszłość, jego to, że jest dalej tym rządzącym Białorusi, wszystko zależy od Putina i on wszystkie zadania, które mu zleca Putin, realizuje zgodnie z wolą Putina.
Przez dwa ostatnie lata na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny. Jak długo, zdaniem pana, Łukaszenko zamierza prowadzić wojnę hybrydową?
Tak długo Łukaszenka będzie prowadził wojnę hybrydową przeciwko Polsce, jak długo będzie mu kazał Putin to realizować. Łukaszenka nie ma wyjścia, będzie tą wojnę hybrydową przeciwko Polsce prowadził i widać wyraźnie, że robi wszystko, żeby Polsce i Unii Europejskiej na to zaszkodzić swoimi działaniami. Moim zdaniem wykorzystuje do tego ludzi, którzy są ofiarami w ręku Łukaszenki i to, co on robi, jest nieludzkie i uważam, że jego działania świadczą o tym, że jest tylko i wyłącznie narzędziem w ręku Putina, realizując chociażby tą bestialską wojnę hybrydową przeciwko Unii, przeciwko wschodniej granicy Unii Europejskiej.
Czy w tej sytuacji warto wzmacniać polską granicę?
Wzmacnianie granicy jest potrzebne, ale to nie tylko przez polski rząd, ale przez całą Unię Europejską, ponieważ sama granica wschodnia na styku z Białorusią jest zagrożona tą wojną hybrydową. Te same problemy ma Litwa, a zatem my jesteśmy narażeni, skazani na te działania, ponieważ Łukaszenka, jak widać wyraźnie, nie ustępuje i wykorzystuje do tego migrantów, których poświęca dla osiągania swoich i Putina celów. Jak długo będzie ta wojna trwała, trudno powiedzieć, ale pewnie tak długo będzie trwała, dopóki Putin nie ustąpi i nie przestanie rządzić w Mińsku Łukaszenka.
Na Białorusi od dłuższego czasu stacjonują najemnicy grupy Wagnera. Dlaczego, zdaniem pana, Łukaszenko przyjął tysięcy żołnierzy z rosyjskiej prywatnej kompanii wojskowej?
Dyktator się boi utracenia władzy, dlatego też on nie ufa armii białoruskiej, ponieważ moim zdaniem armia białoruska w większej części jest narodem białoruskim, dlatego też między nimi Łukaszenka nie użył w inwazji na Ukrainę wojsk białoruskich. Natomiast Wagnerowcy są potrzebni Łukaszence do dwóch celów. Po pierwsze, stanowią jego ochronę przed ewentualnym buntem Białorusinów przeciwko niemu. A drugie, wykorzystuje Wagnerowców do szkolenia jego wojska, znaczy głównie tych sił specjalnych białoruskich, które mają zagwarantować Łukaszence utrzymanie władzy.
Na Białoruś prawdopodobnie już trafia rosyjska broń atomowa. Czy może to doprowadzić do eskalacji sytuacji w regionie?
Putin sobie postawił za cel po pierwsze rozsadzić Unię Europejską i po drugie w konsekwencji rozsadzić czy osłabić NATO. I moim zdaniem w tej chwili kluczową sprawą jest to, czy dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, choć moim zdaniem Rosja nie jest w stanie w tej chwili z kimkolwiek kolejnej awantury zaczynać, ponieważ Rosjanie są tak mocno związani wojną z Ukrainą, że nie są w stanie z kimkolwiek z żadnej wojny zaczynać. I widać wyraźnie, że ta wojna szybko się skończy. Ta broń jądrowa, która znajduje się w tej chwili rzekomo na Białorusi, być może ona jest, ale raczej nie użyje broni jądrowej Putin, chociażby dlatego, że już 3 razy prezydent Chin zabronił mu mówić i w ogóle używać broni jądrowej. W związku z tym moim zdaniem nie istnieje zagrożenie użyciem broni jądrowej. Natomiast w wojnie informacyjnej Putin w narracji swojej i też w konsekwencji Łukaszenka cały czas tych gruźb użycia broni jądrowej używają przeciwko państwom Unii Europejskiej, państwom NATO.
Jakie skutki dla Białorusi będzie miała rozpoczęta przez Rosję wojna przeciwko Ukrainie?
Znaczy generalnie wojna na Ukrainie widać wyraźnie szybko się skończy. Putin odbudowuje swoje zdolności i należy się liczyć z tym, że będą kolejne ofensywy armii rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Według mojej oceny już zimą tego roku będą te ofensywy prowadzone. Putin dalej zamierza urywać poszczególne części terytorium Ukrainy. Przyszłość Białorusi moim zdaniem jest mocno związana z tym, co się wydarzy w czasie tej wojny i po wojnie. I jeżeli by się udało, a ufam, że kiedyś to się stanie, że Putin odejdzie, Łukaszenka też będzie musiał odejść. Teraz od Europy zależy, jak potoczy się historia Białorusi, ponieważ Europa widzi, że Białoruś jest częścią Europy i na tym Europie zależy, żeby Białoruś była częścią Europy i być może w przyszłości Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście wszystko zależy od tego, jak skończy się wojna na Ukrainie i czym ona się skończy, ta wojna na Ukrainie. Czy to będzie zawieszenie broni, bo ja w pokój nie wierzę. Dopóki jest Putin, dopóki jest Łukaszenka, pokoju nie będzie.
Już za chwilę w programie Z Naddniemnej Berezyny rozpoczniemy opowieść o operacji Ostra Brama. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o miejscowościach na samej granicy Puszczy Białowieskiej, gdzie przez wiele lat mieszkał jeden z najwybitniejszych poetów polskich epoki oświecenia, Franciszek Karpiński. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Mieczysławem Fogiem oraz jego przebojowym utworem Jesienne Róże.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Z Naddniemnej Berezyny rozpoczynamy opowieść o operacji Ostra Brama, która miała na celu wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej i opanowanie miasta przed nadchodzącymi oddziałami Armii Czerwonej. Początkowo działające samodzielnie okręgi Wilno i Nowogródek miały wyznaczone odrębne zadania na moment przełomowy, polegające na osłonie przygotowywanego powstania powszechnego w centrum ziem polskich. Sytuacja uległa jednak zmianie. Dowódca Armii Krajowej rozkazem z dnia 20 listopada 1943 roku poinformował o koncepcji akcji Burza, która miała zastąpić plan powstania powszechnego. Miała ona polegać na wzmożonej akcji dywersyjnej wobec wojsk niemieckich, cofających się pod naporem armii sowieckiej. Dowódcy oddziałów Armii Krajowej mieli wraz z przedstawicielami polskich władz cywilnych ujawniać się przed wkraczającymi wojskami sowieckimi i występując jako gospodarze terenu, deklarować chęć dalszej współpracy na gruncie wojskowym. Akcja Burza, przeprowadzona z niezwykłą ofiarnością na Wołyniu, stała się swego rodzaju próbą pokazującą rzeczywiste intencje Sowietów wobec Armii Krajowej i w ogóle sprawy polskiej. Wykazało, że eksperyment ten nie udał się. Armia sowiecka rozbrajała ujawniające się oddziały Armii Krajowej, represjonowała ich kadrę, a szeregowych wcielała do komunistycznej armii Berlinga przy całkowitej bierności naszych zachodnich sojuszników. Nie tylko, że nie zaprotestowali przeciw jawnemu bezprawiu, ale nawet nie ogłosili, iż uznają żołnierzy Armii Krajowej za kombatantów. Uczynili to dopiero po miesiącu trwania Powstania Warszawskiego w obliczu zbrodni masowo popełnianych przez wojska niemieckie. Wiosną 1944 roku, gdy oddziały wołyńskie krwawiły w Lasach Mosurskich i na Polesiu, wykrystalizowała się idea opanowania własnymi siłami AK Wilna, jednego z najważniejszych polskich miast. Twórcą koncepcji zdobycia Wilna przez oddziały Armii Krajowej był major podpułkownik Cichociemny Maciej Kalenkiewicz-Kotwicz, skierowany do Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej. W kwietniu 1944 roku opracował on wstępną koncepcję opanowania Wilna siłami Armii Krajowej, znaną już wkrótce jako Operacja Ostra Brama. Było to daleko posunięte odstępstwo od planu Burze, który pierwotnie wyłączał wielkie miasta z wystąpień zbrojnych. Kotwicz oceniał, iż liczące się wystąpienie znacznych sił AK w tym dużym mieście mogłoby zmusić Sowietów do poważnego sojuszniczego potraktowania Armii Krajowej. Zaś nad ewentualnym gwałtem ze strony rosyjskiej sprzymierzeni nie mogliby przejść do porządku dziennego, tak jak nad wydarzeniami rozgrywającymi się w małych wołyńskich miejscowościach. Polska operacja wojskowa w Wilnie pokazałaby rzeczywisty stosunek Stalina do sprawy polskiej, niezależnie od wygłaszanych przez niego deklaracji. W ten sposób Wilno, po przemilczeniu przez sojuszników ofiary wołyńskich akowców, stałoby się znów eksperymentem, swoistym papierkiem lakmusowym, ukazującym, jak Rosjanie potraktują oddziały Armii Krajowej, występujące jako gospodarz terenu, w wyzwoleniu którego odegrały istotną rolę. Plan, opracowany przez majora Kotwicza, zakładał udział w operacji oddziałów okręgu AK Wilno i Nowogródek. Przy czym opowiadał się on zdecydowanie za podporządkowaniem całości sił AK z tego terenu jednemu ośrodkowi decyzyjnemu, Komendzie Wileńskiej. Podstawowym założeniem operacji było przekonanie, że wojska niemieckie, ogarnięte paniką, będą myślały tylko o szybkim odwrocie. W związku z tym dowództwo operacji nie przewidywało poważniejszych walk o miasto poza przełamaniem posterunków lub placówek nieprzyjaciela, ubezpieczających przede wszystkim skraj miasta. Dalej oddziały partyzanckie miały zgodnie z założeniami bez większych przeszkód przeniknąć do śródmieścia i opanować centrum miasta, co oznaczałoby samodzielne zdobycie go przez AK. Wilno jednak na mocy rozkazu Adolfa Hitlera zostało przekształcone w ufortyfikowaną twierdzę, obsadzoną przez silny garnizon. 12 czerwca 1944 roku generał Tadeusz Bur-Komorowski wydał rozkaz przygotowania planu wyzwolenia miasta przed wkroczeniem zbliżającej się Armii Czerwonej i podporządkował okręg nowogródzki na czas operacji Komendzie Wendzie Wileńskiej. Dowódca okręgu wileńskiego Armii Krajowej podpułkownik Aleksander Krzyżanowski-Wilk przegrupował większość jednostek partyzanckich w północno-wschodniej części II Rzeczypospolitej i przygotowywał je do ataku na miasto z zewnątrz, który miał być zsynchronizowany z wystąpieniem jednostek Armii Krajowej z garnizonu wileńskiego. Na Wilno miały uderzyć z zewnątrz jednocześnie cztery zgrupowania Armii Krajowej, wspierane od wewnątrz przez zmobilizowane oddziały konspiracyjnego garnizonu miasta. Od północy miało atakować zgrupowanie numer 2 majora Wacława Potockiego Węgielnego, liczące około 3000 żołnierzy, zaś od zachodu improwizowana grupa rotmistrza Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, złożona z 4 i 5 brygady w sile 1100 żołnierzy. Atak od wschodu miało przeprowadzić zgrupowanie numer 1 majora Antoniego Olechnowicza Pochorockiego, a od południowego wschodu zgrupowanie numer 3 majora Czesława Dębickiego Jaremy. O początku operacji Ostra Brama opowiemy w kolejnym programie z nadniemnej Berezyny za tydzień.
Gdy ziemia ojczysta skąpana we łzach, o pomstę krew woła męczeńska. Kto walczy o wolność i mści się za krew, to piąta brygada wileńska. Kto walczy o wolność i mści się za krew, to piąta brygada wileńska. A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz Łupaszka, bohater nieznany. Z nim tylko umierać i walczyć by móc, z niewoli kraj wyrwać kochany. Z nim tylko umierać i walczyć by móc, z niewoli kraj wyrwać kochany. Wiernie iść będziemy twoim śladem, bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg. Śmiało trwać będziemy pod Kulgradem, aż wolności zagrzmi złoty róg. Przez szturmy zuchwałe i walki od lat, dla wroga on stał się zagładą. I płynie pieśń wolna i dumna we świat, za piątą wileńską brygadą. I płynie pieśń wolna i dumna we świat, za piątą wileńską brygadą. Dziś naszym udziałem jest walka i znój, w przyszłości los czeka nieznany. Za Polskę kochaną prowadzi nas w bój Łupaszka, nasz wódz ukochany. Za Polskę kochaną prowadzi nas w bój Łupaszka, nasz wódz ukochany. Wiernie iść będziemy twoim śladem, bo ty jesteś z nami, z tobą Bóg. Śmiało trwać będziemy pod Kulgradem, aż wolności zagrzmi złoty róg.
Polskie podróże na Białorusi.
Franciszek Karpiński, autor najpiękniejszych polskich pieśni religijnych, takich jak Bóg się rodzi czy Wszystkie nasze dzienne sprawy, sporą część życia spędził na terenie dzisiejszej Białorusi. Mieszkał w malowniczych okolicach Puszczy Białowieskiej. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam na wycieczkę do dzisiejszego obwodu brzeskiego. Gdy Karpiński postanowił się osiedlić na wsi, już był znany ze swojej twórczości. Wydał kilka tomów wierszy i nawet zdążył się zapoznać z królem. Stanisław August Poniatowski spotkał się z Karpińskim w 1783 roku, gdy tamten w wieku 42 lat trafił do Warszawy. Tam poeta zyskał możliwość zajmować się tym, co go interesowało. Pracował ze zbiorami Biblioteki Książąt Czartoryskich i wydawał kolejne swoje książki. Stał się sławny jako jeden z najwybitniejszych poetów polskich epoki oświecenia i główny reprezentant nurtu sentymentalnego w poezji. Choć Karpiński był w Warszawie popularny, rozczarował się tamtejszym życiem i po jakimś czasie wyjechał. W wyniku w 1791 roku dostał w dzierżawę wieś Kraśnik na samej granicy Puszczy Białowieskiej. Dziś znajdują się tu dwie osady – Kraśnik Mały i Kraśnik Wielki. Tu Karpiński zamieszkał w siedzibie, którą nazwał Karpinem. Siedziba od dawna nie istnieje, ale pamięć o niej zachowuje wielki głaz z tablicą pamiątkową postawiony przy drodze. Karpiński wynajmował tutejszy folwark przez prawie 30 lat. Tu doczekał się trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej, po którym postanowił skończyć z twórczością poetycką. Ostatnie lata życia Karpiński spędził w innej siedzibie, około 30 km od Kraśnika. Dziś to malutka wioseczka, dawny folwark o nazwie Chorowszczyzna. Tu Karpiński dokończył rozpoczęte wcześniej pamiętniki, które nazwał Historia mojego wieku i ludzi, z którymi żyłem. I tu zmarł 16 września 1825 roku. Mieszkał i zmarł sam, bo nie udało mu się nigdy założyć rodziny. Miał podobno 3 wybranki, każdą z których nazywał Justyną, ale z żadną się nie ożenił. Kultura ludowa była bliska Karpińskiemu, który był przez całe życie skromnym człowiekiem. Nic dziwnego, że obie jego siedziby w Kraśniku i Chorowszczyźnie były prostymi drewnianymi chatami, krytymi zapewne słomą. W Chorowszczyźnie zachowały się fundamenty domu poety, dziś znajdujące się na prywatnym terenie. Wysokie, starodawne drzewa zapewne również pochodzą z czasu, gdy jeszcze był tu folwark. Kilka kilometrów od Chorowszczyzny, na samej granicy obwodu Grodzieńskiego i Brzeskiego, znajduje się miasteczko Łysków, gdzie w czasach Karpińskiego był najbliższy kościół, do którego poeta uczęszczał. Tu również został pochowany. Przy kościele, który obecnie jest w stanie ruiny, znajduje się nagrobek o nietypowym wyglądzie, który przypomina konstrukcją pomniejszoną kopię zwykłej wiejskiej chaty, podobnej do tej, gdzie poeta mieszkał. Na pomniku umieszczona jest płaskorzeźba z podobizną Karpińskiego, a niżej widnieje dziś napis: Oto mój dom ubogi. Późnobarokowy kościół i klasztor Świętej Trójcy, przy którym pochowano poetę, pojawił się w Łyskowie w połowie XVIII wieku. Akurat na kilka lat przed przyjazdem w te strony Karpińskiego skończyło się budownictwo murowanej świątyni. Pracowało tu zgromadzenie księży misjonarzy. Bardzo prawdopodobną wydaje się wersja, że w budowie brał udział nadworny architekt Sapiehów, mistrz stylu przejściowego od baroku do klasycyzmu, Jan Samuel Becker. Klasztor był czynny do 1841 roku, kiedy zamknęły go władze carskie. Kościół działał jeszcze przez 25 lat, ale w 1866 roku podobny los spotkał również jego. Władze zamieniły kościół na cerkiew prawosławną. W 1921 roku kościół przywrócono katolikom, ale po II wojnie światowej został on porzucony i zaniedbany. Będąc w Łyskowie, warto zobaczyć jeszcze jedną bardzo interesującą świątynię, która powstała w dwudziestoleciu międzywojennym i funkcjonuje do dziś. Choć z Karpińskim nie ma nic wspólnego, jest to unikatowa, jedyna na całej Białorusi cerkiew prawosławna w stylu zakarpackim. Została zbudowana w 1933 roku, a jej kształt wybrano wyraźnie pod wpływem modernizmu w architekturze. Jest to cenny i ciekawy przykład sakralnego budownictwa ludowego, gdzie zachowała się bogata, oryginalna stolarka i kopuły zupełnie niepodobne do tych, które umieszczano na wznoszonych w XIX wieku cerkwiach w stylu pseudorosyjskim. Pomimo bogatej historii i znaczenia osoby Franciszka Karpińskiego, dziś Łysków to już nawet nie miasteczko, tylko zwykła wieś na drodze z Grodna do Brześcia. Na odnowienie starodawnego kościoła już chyba nie warto liczyć, ale przy skromnym grobie Karpińskiego warto przystanąć każdemu, kto choć raz zachwycał się śpiewem Bóg się rodzi w kościele na święto Bożego Narodzenia. Na tym żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Boże prawy,
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Mieczysławie Fogu oraz jego przebojowym utworze Jesienne róże. Mieczysław Fog to polski wokalista, mistrz sentymentalnej piosenki, legendarny artysta dawnych warszawskich kabaretów i teatrów rewiowych, niezmiennie popularny również po wojnie. Znany z warsztatowej perfekcji i elegancji wykonywanych utworów. Jego kariera trwała przez 60 lat. Występował do 86 roku życia. Fog, właściwie Mieczysław Fogiel, urodził się 30 maja 1901 roku w Warszawie, gdzie też zmarł 3 września 1990 roku i został pochowany na cmentarzu Brudnowskim. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, został ranny na froncie. W 1921 roku rozpoczął pracę w warszawskiej dyrekcji PKP jako kasjer, gdzie pracował do 1935 roku. W 1922 roku śpiewał w chórze w kościele Świętej Anny przy krakowskim Przedmieściu. Podczas próby kolęd w grudniu 1922 roku usłyszał go Ludwik Sempoliński i skierował na naukę śpiewu do profesora Jana Łysakowskiego na Wydziale Wokalistyki Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Kształcenie muzyczne kontynuował pod kierunkiem Eugeniusza Mossakowskiego, Wacława Brzezińskiego, Ignacego Dygasa, Stefana Beliny Skupiewskiego, Adama Didura i Stanisława Kopfa. W 1926 roku Mieczysław Fogiel przyjął pseudonim artystyczny Fog. Jako solista po raz pierwszy wykonał publicznie kilka arii operowych 10 grudnia 1928 roku w sali koncertowej przy ulicy Kredytowej 14. Debiut Mieczysława Foga jako piosenkarza miał miejsce w 1928 roku w chórze Dana na scenie warszawskiego teatrzyku Qui Pro Quo. Ze sceną tą związany był do 1931 roku, potem kolejno z teatrami i rewiami Banda, Rex, Polonia, Cyrulik Warszawski, Wielka Rewia, Małe Qui Pro Quo i Tip Top. Od 1932 roku chór Dana koncertował za granicą, między innymi w Niemczech, Estonii, na Łotwie, w ZSRR, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Austrii, we Włoszech i USA, gdzie wystąpił w 31 stanach. Dla firmy fonograficznej Odeon nagrywał od 100 do 150 piosenek rocznie, otrzymując przezwisko Śpiewająca Mrówka. Towarzyszył w koncertach i nagraniach sławnym polskim artystom kabaretowym, m.in. Hance Ordonównie, Stefci Górskiej, Zuli Pogorzelskiej i Adolfowi Dymszy. Po odejściu z chóru Dana w roku 1938 zadebiutował jako solista, zwyciężając w ogólnopolskim plebiscycie słuchaczy. Mieczysław Fog był pierwszym polskim artystą estradowym, którego występ nadała telewizja. Wystąpił on na antenie 5 października 1938 i 26 sierpnia 1939 roku w pokazie próbnej transmisji telewizyjnej nadawanej z wieżowca Prudentialu w Warszawie. W czasie okupacji występował w kawiarniach dostępnych polskiej publiczności. Jego zadaniem było podtrzymanie na duchu powstańców i mieszkańców Warszawy. Śpiewał w szpitalach, na barykadach i w schronach. W konspiracji nosił pseudonim Ptaszek. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej. Za udział w powstaniu otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z mieczami. Po wojnie, w latach 1945-1946, prowadził własną kawiarnię artystyczną Café Fog, a w latach 1946-1951 kierował wytwórnią płyt gramofonowych Fog Record. Obie firmy zostały jednak znacjonalizowane przez władze komunistyczne i zakończyły działalność. Od 1946 roku występował w programach estradowych i z własnymi recitalami, w których towarzyszyły mu m.in. żeńskie zespoły. W 1958 roku zwyciężył po raz drugi w plebiscycie Polskiego Radia na najpopularniejszego piosenkarza roku. Po wojnie jego głos uwieczniono na płytach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, USA i Australii. Płyty z jego nagraniami osiągnęły nakład ponad 25 milionów egzemplarzy. W trwającej ponad 60 lat karierze wystąpił na blisko 16 tysiącach koncertów. Śpiewał w 25 krajach Europy oraz w Brazylii, Izraelu, na Ceylonie, w ośrodkach polonijnych Nowej Zelandii, Australii i wielokrotnie w USA i Kanadzie. Ze względu na długą karierę, Mieczysław Fok, jeszcze za życia, stał się symbolem kultury polskiej XX wieku. Przebój, który za chwilę usłyszymy, powstał w 1932 roku. Uważany jest za jedno z najlepszych polskich tang. Muzykę skomponował Artur Gold do tekstu Andrzeja Własta. Przed Państwem Mieczysław Fok, Jesienne róże.
Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park wzdłuż. Jesienne róże piędną już. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci tkliwi. Któż te dni znów ożywi? Chłodno rękę mi daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem. To jest ludo i snem. Jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park gór. Jesienne róże więdną. Jesienne róże szepczą cicho rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu. I w liści chmurze idziemy przez park gór. Jesienne róże więdną.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z nadniemna na uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online.
Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz.
Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak.
Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę.
Pochodnia, wszak to ludzka rzecz.
Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Dzień dobry.